Ekscelencjo najdostojniejszy księża arcybiskupie, nuncjuszu apostolski w Polsce, który nam uobecniasz Ojca Świętego Benedykta XVI. Ekscelencjo najdostojniejszy księże biskupie Stanisławie, pasterzu kościoła kaliskiego wraz ze swoim biskupem pomocniczym Teofilem, eminencje najdostojniejsi księża kardynałowie, ekscelencje dostojni księża arcybiskupi i biskupi, czcigodni przedstawiciele ojców Paulinów z Jasnej Góry z ojcem wicegenerałem Piotrem na czele, prześwietne duchowieństwo diecezjalne i zakonne wszystkich funkcji i godności, szanowni przedstawiciele władz samorządowych, szczebla wojewódzkiego, szczebli powiatowych, gminnych, na czele z prezydentem miasta Kalisza, czcigodne siostry zakonne, drodzy pielgrzymi, czciciele świętej rodziny, drodzy radiosłuchacze Radia Maryja i telewizji Trwam oraz diecezjalnego Radia Rodzina, łączący się z nami w tej dziękczynnej modlitwie, umiłowani bracia i siostry w Chrystusie. Sprawujemy świętą liturgię na zakończenie peregrynacji kopii obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w diecezji kaliskiej. Jak dobrze wiemy, peregrynacja trwała prawie 14 miesięcy. Rozpoczęła się w sobotę 11 września 2010 roku. Przypomnijmy, że obraz przywędrował wtedy do Kalisza z archidiecezji łódzkiej. O godzinie 17 miało miejsce uroczyste powitanie obrazu w tym mieście. Z miejsca powitania wyruszyła procesja do ołtarza polowego znajdującego się przy sanktuarium świętego Józefa z 6 stacjami i rozważaniem maryjnej modlitwy pod Twoją obronę. Inaugurującej mszy świętej przewodniczył ksiądz arcybiskup Józef Kowalczyk, metropolita gnieźnieński, prymas Polski. Homilię zaś wygłosił ksiądz arcybiskup Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński. Mszę świętą koncelebrowało wówczas 30 biskupów, w tym 2 kardynałów, ksiądz kardynał Józef Glemp i ksiądz kardynał Henryk Gulbinowicz. W koncelebrze było kilkuset kapłanów. Na końcu przemawiał ojciec Izydor Matuszewski, generał zakonu ojców Paulinów z Jasnej Góry, ksiądz arcybiskup Józef Kowalczyk, prymas Polski oraz ksiądz biskup Stanisław, gospodarz, pasterz kościoła kalickiego. Cała uroczystość powitania, jak pamiętamy, trwała prawie 4 godziny przy dobrej i ciepłej pogodzie. Taki był początek tego wielkiego dzieła peregrynacji, które dzisiaj w tej diecezji ma swoje zwieńczenie i zakończenie. Dzieło to, jak słyszeliśmy z ust pasterza kaliskiego, było wielkim darem Boga dla duchowieństwa i wiernych świeckich, dla całej diecezji, a poniekąd dla całego Kościoła katolickiego w Polsce. Dzisiaj przyszedł czas, by w tej Eucharystii podziękować za nie Panu Bogu za przyczyną Maryi i prosić o utrwalenie Jego owoców. W homilii dzisiejszej przypomnimy, jaki był cel peregrynacji wytyczony przez pasterza Kościoła katolickiego. W drugiej części spróbujemy określić, jaką Polskę nawiedzała dzisiaj Maryja w kopii swego jasnogórskiego wizerunku. I w trzeciej pomyślimy, jakie sprawy chcemy dzisiaj Maryi złożyć, naszej Matce i Królowej. Wiodące hasło peregrynacji. Ksiądz biskup Stanisław, pasterz kościoła kaliskiego, obrał za hasło peregrynacji słowa odnowienie wiary w Boga. W czasie trwania nawiedzenia wielokrotnie przypominał, że celem peregrynacji kopii jasnogórskiej ikony jest odnowa wiary w kochającego Boga. Maryja przychodzi, byśmy mogli odnowić naszą osobistą i wspólnotową więź, komunię z Bogiem, byśmy pogłębili świadomość, jak bardzo nas Bóg kocha, byśmy Go pilniej słuchali i żyli dla Niego, wypełniając Jego wolę. Maryja, nowa Ewa, pierwsza z nas, najpełniej zawierzyła Bogu i żyła dla Niego. Zauważyła to już jej krewna Elżbieta, gdy podczas nawiedzenia powiedziała: błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane ci od Pana. Od początku Maryja ciągle przewodzi wierze Kościoła. W każdym pokoleniu i na każdym miejscu, gdzie są uczniowie jej Syna, jest we wszystkim dla nas wzorem. Obecność Maryi wśród nas w znaku jasnogórskiej ikony przypomina nam o zamieszkaniu Syna Bożego na ziemi. To ona wydała światu Zbawiciela. Przypomniał to w dzisiejszej liturgii święty Paweł Apostoł. Gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał swojego Syna zrodzonego z niewiasty. Wędrująca Maryja przypominała w każdej parafii wiernym swoim dzieciom, że okazywanie Bogu posłuszeństwa jest przejawem mądrości. Według słów odczytanych dziś Księgi Przysłów: więc teraz, synowie, słuchajcie mnie. Szczęśliwi, co dróg moich strzegą. Przyjmijcie naukę i stańcie się mądrzy. Pouczeń mych nie odrzucajcie. Błogosławiony ten, kto mnie słucha, kto co dzień u drzwi moich czeka, by czuwać u progu mej bramy. Bo kto mnie znajdzie, ten znajdzie życie i uzyska łaskę u Pana. Wielu podczas peregrynacji za sprawą Maryi odnalazło życie i zyskało łaskę u Pana. Weszło na drogę mądrości, drogę posłuszeństwa Bogu, czyli na drogę pełniejszej, doskonalszej wiary. Umiłowanie w Panu. Na ostatniej stacji nawiedzenia Maryi w diecezji kaliskiej przypomnijmy sobie tu, przed omodlonym przez lata, a ostatnio na ziemi kaliskiej, wizerunkiem Pani Jasnogórskiej, jaką wiarę możemy nazwać mądrością? Poprzez jaką wiarę stajemy się mądrzy i możemy podobać się Bogu? W dojrzałej wierze obecne są trzy główne elementy. Pierwsze, uznanie prawd objawionych nam przez Boga. Drugi, osobista więź z Bogiem, czyli obcowanie z Bogiem na modlitwie. Oraz trzeci, okazywanie Bogu posłuszeństwa, czyli wypełnianie woli Bożej w codziennym życiu, świadectwo życia. Chora jest nasza wiara, gdy nie akceptujemy wszystkich prawd objawionych, także tych trudnych, kłopotliwych, z którymi mamy najwięcej trudności. Widzimy, że niektórzy katolicy mają dzisiaj duże kłopoty z zaakceptowaniem wymogów Pana Boga związanych na przykład z przykazaniem: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij. W dojrzałej wierze, która jest mądrością, nie może być wybiórczości. Winniśmy akceptować wszystkie prawdy, które przekazał nam Bóg i których szczerze pilnie Kościół. Przypomnijmy, że na czele tych praw stoi prawda o miłości Pana Boga do nas. Święty Jan Ewangelista w swoim pierwszym liście napisał słowa: myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Czy zdolni jesteśmy za Janem powtórzyć dzisiaj te słowa? Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Z pewnością trudno jest je powtórzyć, gdy mama umiera na raka, gdy giną rodzice w wypadku drogowym i zostawiają małe dzieci, gdy oglądamy kalekie dzieci w specjalnych zakładach opieki, gdy mąż jest alkoholikiem, gdy rozlewa się zło w naszym świecie. Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Jan powiedział te słowa wbrew temu, a może dzięki temu, co przeżył na Golgocie, gdy stał przy Maryi i patrzył na konanie Jezusa. Czy jesteś w stanie za Janem powtórzyć dzisiaj te słowa? Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Jeśli te słowa potrafisz powtórzyć, to możesz powiedzieć, że wierzysz, że dostąpiłeś daru mądrości. Po drugie, nasza wiara jest chora, gdy jej brakuje modlitwy, osobistej i wspólnotowej więzi, komunii z Bogiem. Co znaczy wiara modląca się, pokazał nam ostatnio błogosławiony Jan Paweł II. Jakże u wielu ludzi, u wielu chrześcijan jest wiara zamrożona. Doświadczamy tego, obserwując samych siebie i innych. Przecież nie zawsze potrafimy cieszyć się Panem Bogiem w stylu Maryi, która wyznała u Elżbiety: wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Nie zawsze znajdujemy czas na rozmowę z Bogiem, nie zawsze tęsknimy za Eucharystią. Ostatnio było liczenie wiernych w naszych świątyniach. Na ziemiach zachodnich są sygnały, że jedynie 30%, a czasem i mniej, spośród ochrzczonych katolików uczestniczy regularnie w niedzielnej Eucharystii. A gdzie jest reszta? Co się stało z ich wiarą? Być może, że za rzadko prosimy za pierwszymi uczniami: Panie, przymnóż nam wiary. Panie, naucz nas się modlić. Nie ma wiary bez modlitwy, bez rozmowy z Bogiem. Nie ma wiary bez celebracji Eucharystii. Modlitwa jest pierwszym dzieckiem dojrzałej wiary. I po trzecie, wiara nasza jest chora, gdy jej nie widać w życiu, w codziennym postępowaniu. Podczas wizyty pasterskiej w jednej parafii miałem szczęście zobaczyć męża, który od lat opiekuje się obłożnie chorą żoną. Nie zostawił jej i nie poszedł szukać innej, zdrowszej, młodszej. Pozostał przy swojej ślubnej miłości i w pierwsze piątki przyjmuje z nią w domu Komunię Świętą. Otrzymał dar mądrości, dar wiary przeradającej się w miłość. Na zakończenie wątku poświęconego wierze przypomnijmy uwagę Ojca Świętego Benedykta XVI, który ostatnio powiedział, że Kościołowi nie tyle szkodzą jego wrogowie, którzy z nim walczą, ale ci chrześcijanie, którzy są obojętni, powierzchowni, którzy nie słuchają Słowa Bożego, którzy zagubili osobistą i wspólnotową modlitwę, którzy nie żyją na co dzień usłyszanym Słowem Bożym. Jakże zatem było ważne hasło towarzyszące wędrowaniu Maryi po ziemi kaliskiej: odnowa wiary w miłującego Boga. Niech ta odnowa trwa. Niech nie zakończy się wraz z peregrynacją. Niech trwa u nas wszystkich do końca naszych ziemskich dni. Część druga. Jaką Polskę nawiedza dzisiaj Maryja? Peregrynacja kopii jasnogórskiego obrazu Matki Bożej jest wydarzeniem ogólnopolskim, religijnym, publicznym. Dlatego nie sposób pominąć w naszym rozważaniu refleksji nad życiem społecznym, publicznym, w którym tkwimy, w którym uczestniczymy. Jak wygląda to życie społeczne w postkomunistycznej Polsce, poprzez którą po raz drugi, po II wojnie światowej, pielgrzymuje Maryja w kopii jasnogórskiej ikony? Najpierw zauważmy, siostry i bracia, że Kościół w naszej narodowej przeszłości nigdy nie starał się być opozycją polityczną wobec rządu czy jakiejkolwiek partii czy ugrupowania politycznego. Owszem, bywał niejednokrotnie opozycją moralną, ale i wtedy nie walczył z człowiekiem, nie poniżał, nie ośmieszał swoich przeciwników, ale ukazywał drogę ewangelicznego życia, bronił prawdy, bronił życia, bronił sprawiedliwości, piętnował grzech, zło, kłamstwo, niesprawiedliwość, wszelkiego rodzaju zniewolenia, w tym brak wolności słowa i wyznania. Demaskował różnego rodzaju utopie i dewiacje społeczne, których było niemało. W encyklikach społecznych, poczynając od pierwszej wielkiej encykliki Leona XIII, Rerum Novarum, udzielał wskazówek do rozwiązywania konfliktowych spraw społecznych. I tak czyni do dzisiaj. I z tego nie zrezygnuje, gdyż przeniewierzyłby się swojej misji, którą otrzymał od Chrystusa. Owszem, Kościół nie tylko adresuje swoje orędzie do świata, do zwalczających go ideowych adwersarzy, ale kieruje je w pierwszym rzędzie do swoich synów i córek, wzywając ich do wierności Bożemu Słowu, wskazując na potrzebę ciągłego nawracania się na ewangeliczną drogę życia. My, synowie i córki Kościoła, mamy świadomość, że nie jesteśmy aniołami. Mamy swoje wady, słabości, popełniamy grzechy. Często stajemy w pokorze i w głębokim żalu przed miłosiernym Bogiem i krzyżem Chrystusa, prosząc o przebaczenie. Jednakże nasze słabości i grzechy nie mogą nam zamknąć ust i doprowadzić do zaprzestania głoszenia Ewangelii i sprawowania świętych obrzędów, w których wierzący otrzymują przebaczenie i moc do życia w prawdzie i w miłości. Głoszenie Ewangelii nie powierzył Chrystus aniołom, ale ludziom, którzy podlegają grzechowi. Zostawił na ziemi swój skarb w naczyniach glinianych. Ale my wiemy, że wartość skarbu nie zależy od naczynia, w którym jest dawany, ale ta wartość tkwi w nim samym. Oczywiście, że winniśmy się starać, aby ten skarb docierał do człowieka w jak najlepszej oprawie, czyli przez gorliwych, świętych szafarzy Bożych tajemnic. Kościoła nie powinno się dyskwalifikować z powodu słabości jego członków, a gdy czasem to ma miejsce, tym więcej trzeba się modlić o jego świętość, a nie wylewać na niego pomyje. Kościół nie może stać się Kościołem milczącym, jak przypomnieli to polscy biskupi w sierpniowym komunikacie. Kościół wzywał i wzywa do zgody narodowej, do rzetelnego, uczciwego dialogu, dialogu w prawdzie, do wzajemnego poszanowania przekonań, do troski o dobro wspólne i sprawiedliwość społeczną, do promowania godności obowiązków i praw człowieka, do prawnej i medycznej ochrony życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Siostry, bracia, nie w sposób w tym kontekście nie przypomnieć przesłania Ojca Świętego Benedykta XVI z jego ostatniej pielgrzymki do Niemiec, a zwłaszcza z jego przemówienia do osób życia publicznego zgromadzonych w Bundestagu. Było to w jakimś sensie przesłanie do wszystkich chrześcijan, w szczególności do polityków i rządów państw. Punktem wyjścia, jak pamiętamy, swego przedłożenia uczynił Ojciec Święty modlitwę króla Salomona. Racz dać Twemu słudze serce pełne rozsądku do sądzenia Twojego ludu i rozróżniania dobra od zła. Na kanwie tych słów papież przypomniał, że rządy w swoim działaniu powinny się kierować kryterium sprawiedliwości, że winny ustanawiać dobre, słuszne prawa, wyrastające z prawa naturalnego i ludzkiego rozumu, z prawa Bożego. Papież przypomniał, że jeśli władze państwowe nie ustanawiają dobrego prawa i nie stoją na jego straży, ale troszczą się przede wszystkim o to, by mieć coraz więcej władzy, to zaczynają przypominać bandę rozbójników, co już wcześniej zauważył święty Augustyn. W tym kontekście Ojciec Święty wspomniał hitlerowców, którzy byli skuteczni i bardzo dobrze zorganizowani, ale bezbożni i tym bardziej niebezpieczni nie tylko dla Niemiec, ale i całego świata. Papież zauważył też, że w ustanawianiu prawa i w rządzeniu nie wystarcza demokratyczne kryterium, którym jest głos większości. To demokratyczne kryterium nie zawsze wystarcza. Potwierdza to historia i codzienne doświadczenie. Hitlerowcy doszli przecież do władzy w sposób demokratyczny, to znaczy popierała ich większość. Stąd też czymś bardziej fundamentalnym niż poparcie ze strony większości, mówi Ojciec Święty, jest sprawiedliwość, która ma swój fundament w prawie naturalnym i w dekalogu. Piotr naszych czasów zwrócił uwagę, czego nie respektują dzisiaj lewicowe ruchy ekologiczne, że także człowiek posiada swoją naturę, którą musi szanować, z nią się liczyć i nie powinien nią manipulować, jak mu się podoba. Człowiek nie jest jedynie wolnością, która tworzy sama siebie, ale ma naturę, którą musi szanować, z nią się liczyć i której trzeba słuchać. Gwałceniem ekologii człowieka jest przede wszystkim aborcja, eksperymenty na embrionach, w tym zapłodnienie in vitro, fundowanie sobie dzieci przez pary homoseksualne. Sprawiedliwe rządy nie gwałcą ludzkiej natury, ale ustanawiają prawa w zgodzie z jej prawami. Gdy mają miejsce jakieś wynaturzenia, to nie wolno ich uznawać za normę, jak się to dzisiaj niekiedy próbuje czynić, ale za chorobę, którą trzeba leczyć. Po tych uwagach ogólnych, przypomnieniu niektórych zasad etycznych, przejdźmy do konkretów naszego życia publicznego. Jesteśmy po wyborach parlamentarnych. Nie może być to nam obojętne, że 52% naszych obywateli nie wzięło w nich udziału. Zatem nie powinno być miejsca na wielką euforię, ale wszyscy winni się zastanowić, czego jest to wynikiem, jak wychowywać społeczeństwo do odpowiedzialności za los państwa i narodu. Ostatnio zauważyliśmy, że niektórzy z nowo wybranych parlamentarzystów chcą rozpocząć naprawę Rzeczypospolitej od walki z religią, a przede wszystkim od walki z Kościołem katolickim, bo ten jest największą wspólnotą wyznaniową w Polsce. Owa agresywność wobec Kościoła nasiliła się ostatnio w mediach komercyjnych, a nawet i w mediach publicznych. Widać gołym okiem, że panuje jakaś cicha zmowa, by nie mówić ani nie pokazywać nic pozytywnego o Kościele, a tylko nagłaśniać przypadki negatywne. Na wybrzeżu młody człowiek, niby artysta, dokonał publicznego znieważenia bluźnierstwa wobec Pisma Świętego. Sąd uniewinnił sprawcę, orzekając, że to rodzaj sztuki, a nie wykroczenie. Po takim wyroku daje to niektórym powód, by wątpić w niezawisłość sądów. Na sali sejmowej zauważono krzyż, który zdaniem niektórych powinien być zdjęty w imię tak zwanej neutralności i świeckości państwa. W debatach telewizyjnych słychać głosy, że finanse państwa można by uzdrowić przez usunięcie lekcji religii ze szkół i przez większe opodatkowanie duchowieństwa. W poczytnych, kolorowych tygodnikach znajdujemy często teksty ośmieszające i poniżające Kościół. A może to wszystko jest po to, żeby odwrócić uwagę społeczeństwa od prawdziwych, ważnych problemów, takich jak edukacja, służba zdrowia, dalsza wysprzedaż majątku narodowego, świadczenia emerytalne. Tym wszystkim, którzy podnoszą rękę na krzyż i podejmują walkę otwartą, czy też podstępną, ukrytą z Kościołem, by rzekomo uzdrowić Rzeczpospolitą, przypominamy, że ta droga prowadzi donikąd. Niech ci reformatorzy i ich zwolennicy poczytają sobie w spokoju dobre podręczniki historii. Wystarczy popatrzeć na nasz stary europejski kontynent, na jego nowożytne i współczesne dzieje. Pod koniec wieku XVIII w imię bezbożnych haseł oświecenia rozprawę z Kościołem podjęła rewolucja francuska. Wymordowano setki, a może w ciągu lat i tysiące księży, pozamykano kościoły publiczne, publicznie poniszczono znaki religijne. Nie zawitał jednak tam dobrobyt i obiecywane szczęście. Pół wieku później za reformę Europy zabrał się Karol Marx i Friedrich Engels. Też zaczęli od ataku na Kościół. Rzucili hasło religia opium dla ludu. Trzeba ją wyrzucić, zniszczyć i w ten sposób otworzyć sobie drogę do budowania raju na ziemi. Ideę tę za sprawą Lenina podjęła rewolucja bolszewicka i wykreowane na niej rządy totalitarne w Związku Sowieckim. Jakoś tego raju do dziś nie widać, a ucierpiało przy tym wiele narodów, w tym także nasz naród polski. W tym samym niemal czasie ostrą walkę z tym, co kościelne i katolickie, podjął totalitaryzm hitlerowski i też marnie skończyli ci siewcy pogardy dla Boga i dla człowieka. Siostry i bracia, obydwa totalitaryzmy potwierdziły prawidłowość dziejową, że nieprzyjaciele Pana Boga stają się z czasem bardzo często nieprzyjaciółmi człowieka. Od niszczenia Boga przechodzi się do niszczenia człowieka. Modlimy się, żeby na nowo nie podejmowano budowania dobrobytu na ziemi. Bez religii, bez Boga, bez obecności Chrystusa w życiu publicznym. Świat może być bezpieczny jedynie tam, gdzie ludzie uznają Boga i Jego prawo. Gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość, tłumaczył Niemcom i wszystkim nam Ojciec Święty Benedykt XVI w czasie ostatniej pielgrzymki. A nasz błogosławiony Jan Paweł II zaczął swój pontyfikat od słów: nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi. A na zakończenie pierwszej pielgrzymki do ojczyzny 10 czerwca 1989 roku mówił na krakowskich błoniach: zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością. Abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy. Abyście nigdy nie wzgardzili tą miłością, która jest największa, która się wyraziła przez krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu. Te słowa Ojca Świętego Kościół przypomina rodakom przy szczególnych okazjach. Trzeba je było przypomnieć i dzisiaj, gdy w naszych mediach i debacie publicznej zatraca się coraz bardziej szacunek dla tego, co święte, co ojczyźniane, co narodowe. Zamiast promować sprawdzone, szczęściorodne wartości, promuje się niekiedy zgubne antywartości. Wygląda na to, że niektóre media są kierowane przez kiepskich Polaków, a może jakichś przekupniów. Niedobrze byłoby, gdyby trzeba było powtórzyć praktykę z okresu stanu wojennego, kiedy to o godzinie 19.30 podczas dziennika telewizyjnego ludzie wychodzili na ulicę spacerować, protestując przeciwko propagandzie ówczesnej władzy. dzisiejszych mediach mamy coraz mniej, jak zauważa jeden z publicystów katolickich, mamy coraz mniej obiektywnych informacji, a coraz większej publicystyki i tak zwanych słusznych komentarzy, z których by wynikało, że tylko dziennikarz wszystko najlepiej wie i tylko to, co on powie, należy uważać za słuszne. Taka postawa sprzeciwia się wyraźnie ustawie o radiofonii i telewizji, która nakłada na publiczne media obowiązek rzetelnego informowania, a nie o rzeczywistości. Siostry i bracia, w takiej sytuacji duża część naszego społeczeństwa ceni sobie posługę medialną wobec Kościoła i narodu, jaką pełni w Nowej Polsce Radio Maryja i Telewizja Trwam. W tym radiu i telewizji wypowiadają się ludzie, ojcowie prowadzący, zapraszani goście, radiosłuchacze i telewizowie, których głos nie może przebić się w mediach państwowych, publicznych, gdzie obowiązuje poprawność polityczna. W tych mediach katolickich znajdujemy okazję do wspólnej modlitwy, do słuchania Bożego Słowa. Z tych mediów dowiadujemy się, co się dzieje w Kościele powszechnym i w kościołach lokalnych. W ostatnich miesiącach przecież dzięki jedynie tym mediom mogliśmy przeżywać sierpniowe Światowe Dni Młodzieży w Madrycie i wrześniową pielgrzymkę Ojca Świętego do Niemiec, a ostatnio wielką pielgrzymkę do grobu błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, polskich biskupów i kapłanów w liczbie ponad 700, którzy w latach komunistycznych odbywali pod przymusem czynną służbę wojskową. I znowu media świeckie prawie nie zauważyły tego niezwykłego wydarzenia. Ojcze Tadeuszu, dyrektorze, wczorajszy solenizancie, dziękujemy. Siostry i bracia, niech trzecia część naszego rozważania końcowa przemieni się z mówienia o Bogu, z mówienia o nas, o naszym ojczystym domu, w mowę, w modlitwę do Boga i Matki Chrystusa, która z Jego woli jest także naszą Matką. Maryjo, nasza Matko i Królowo, w dzisiejszej Ewangelii słyszeliśmy słowa Twojego Syna wypowiedziane z krzyża: niewiasto, oto Syn Twój, Synu, oto Matka Twoja. Maryjo, znowu je usłyszałaś i my, następcy Jana, też na tym placu, w centrum tego miasta, usłyszeliśmy. Jezus wskazał na nas, że jesteśmy Twoimi dziećmi. Wszystkim nam wskazał na Ciebie, że jesteś naszą Matką. Oto Matka Twoja. Tu, przed Twoim omodlonym przez nasz naród wizerunkiem, dziękujemy Ci, że wędrujesz po polskiej ziemi, że przez to wędrowanie umacnia się wiara ludu Bożego. Twoja pierwsza peregrynacja w latach 70., niedługo po obchodach milenium Chrztu Polski, kierowana przez prymasa tysiąclecia, uchroniła nasz naród przed komunistyczną ateizacją i przygotowała do wielkich zadań kardynała Karola Wojtyłę. Ufamy, że obecna przyczyni się do odnowienia wiary naszego narodu, do trwania w wierze naszych ojców, do trwania przy wartościach religijnych i narodowych. Maryjo, gdy patrzymy na Twoje oblicze, nabieramy nadziei na zwycięstwo prawdy nad kłamstwem, dobra nad złem, miłości nad nienawiścią. Gdy patrzymy na Ciebie, oddala się od nas strach, niepokój, znika chęć narzekania i narasta postawa zawierzenia. Maryjo, nasi poprzednicy w wierze potrzebowali Ciebie, potrzebowali Matki, gdy szerzyły się zarazy, epidemie, pochłaniające dziesiątki, a czasem i setki tysięcy ofiar, gdy nawiedzały nas klęski żywiołowe, gdy przetaczały się przez nasz kraj wojny, gdy upadał w narodzie duch, gdy upadały powstania narodowe i oddalała się nadzieja na wolność, nasi praojcowie wiedzieli, gdzie szukać wsparcia. Przybywali do Ciebie, na Jasną Górę, spieszyli do innych Twoich sanktuariów i nigdy nie byli zawiedzeni. Przy Tobie zawsze nabierali nadziei na przetrwanie, na zwycięstwo. Przy Tobie zawsze czuli się wolni. Maryjo, wiemy, że każde pokolenie miało swoje bolączki, swoje krzyże, swoje troski, niepokoje. W każdym pokoleniu Polacy śpiewali: Gwiazdo śliczna, wspaniała, częstochowska Maryja, do Ciebie się uciekamy, o Maryja, Maryjo. Słyszeliśmy wdzięczny głos, jak Maryja woła nas: Pójdźcie do mnie, moje dzieci, przyszedł czas, a przyszedł czas. Maryjo, każdy czas jest stosowny, by przychodzić do Ciebie. Z Tobą przetrwaliśmy czas wojen, czas powstań narodowych, czas klęsk i epidemii, czas Katynia i Oświęcimia, czas syrek syberyjskich i mordów ukraińskich, a potem czas komunistycznej ateizacji, czas walki z Bogiem i Kościołem. Ufamy, że z Tobą przetrwamy w wierności Bogu i Kościołowi, że z Tobą potrafimy zwyciężać zło dobrem. Maryjo, opiekunko naszej Ojczyzny, będąc dzisiaj w Kaliszu, patrząc na wczoraj, dzisiaj i jutro naszej Ojczyzny, przypominamy sobie, że gdy przed laty trwały dyskusje, czy powinniśmy wejść do Unii Europejskiej, mówiono nam, że przed Polską stoi wielka szansa ewangelizacji krajów unijnych, ewangelizacji zaświeczonej Europy. Kościół przyjął to wezwanie, ale bardzo liczył także na wsparcie polskiego rządu i parlamentu. Liczył na to, że w Polsce, kraju katolickim, będą promowane i bronione wartości religijne i moralne, że będzie tworzone sprawiedliwe i słuszne prawo mające na celu dobro wspólne wszystkich obywateli, prawo wyrastające z prawa Bożego, z prawa naturalnego. Po kilku latach trwania w Unii doświadczamy, że za mało oddziałujemy na Europę naszym katolicyzmem, a za to idee unijne, niekiedy antykościelne, wdzierają się do nas, zwłaszcza w nasze życie medialne i publiczne. Mamy świadomość, że nie możemy kryzysującej Europie pomóc finansowo, gdyż sami potrzebujemy takiego wsparcia, ale możemy ciągle pomagać duchowo, podejmując krucjatę modlitewną, a także możemy jej pomóc przez uchwalanie sprawiedliwego prawa, przez wierne stanie przy wartościach sprawdzonych, chrześcijańskich, na drogach prawdy, sumienia i prawa Bożego. Maryjo, dwukrotnie udało się nam w historii obronić Europę. W roku 1683 pod Wiedniem przed islamem, w roku 1920 pod Warszawą przed bolszewizmem. Nadszedł może czas, by Europę obronić przed niewiarą i chaosem moralnym. Naszą modlitwą i wiernością Bogu, Ewangelii, Krzyżowi i Kościołowi. Europa winna zachować cywilizację i kulturę łacińską, która ją wyniosła na wyżyny. A my, Polacy, możemy przyczynić się do tego przez naszą wierność Bogu, Chrystusowi i Kościołowi, jak nas o to prosił Ojciec Święty Benedykt XVI w czasie pielgrzymki do naszej Ojczyzny w maju 2006 roku. Maryjo, nasza Matko, wzorem naszych praojców, wielkich Polaków, chcemy trwać przy Tobie, chcemy zawierzać Ci nasze sprawy osobiste, rodzinne, parafialne, decyzjalne, a także sprawy ogólnopolskie, narodowe. Staramy się pamiętać przed Tobą o naszych braciach i siostrach sprawujących funkcje publiczne, parlamentarne i samorządowe, ludzi wybranych przez naród, aby dbali o pomyślność Ojczyzny, by nie ulegli presji nieżyczliwych niekiedy ośrodków światowej polityki. Prosimy, aby mieli odwagę sprzeciwiać się kłamstwu i złu, aby więcej cenili prawdę, dobro, piękno, dobro narodu, by wierność prawdzie, dobru wspólnemu nie była przyczyną spychania niektórych ludzi na margines życia społecznego i usuwania ich życia publicznego. Maryjo, modlimy się o nowych Rejtanów, Wyszyńskich, Popiełuszków, Janów Pawłów II. Ojczyzna bowiem i Kościół potrzebują prawdziwie oddanych im synów i córek. I na zakończenie, Maryjo, nasza Matko, prosimy o polską rodzinę, która zawsze była, jest i będzie fundamentem narodu. Prosimy dla niej o dar wiary, o dar miłości, o dar poszanowania życia, o dar postępowania według Ewangelii. Radiosłuchacze Radia Maryja, telewidzowie Telewizji Trwam wiedzą dobrze, że tu w Kaliszu, w sanktuarium świętego Józefa, trwa wielka narodowa modlitwa o świętość rodzin, o szacunek dla życia, od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Maryjo, chroń nas przed zepsuciem osobistym i społecznym. Wypraszaj nam także łaskę nowej wiary, nadziei, miłości na dzisiaj i jutro naszego życia. Miej w opiece naród cały, który żyje dla Twojej chwały. Niech rozwija się wspaniały. Maryjo, amen.